Raz jeszcze pokój braterstwu. Drodzy bracia i siostry, były sygnały, że będzie rejestrowane, ale gdybym wiedział tak dokładnie, to bym coś tam ewentualnie jeszcze coś nałożył na siebie, żeby sobie pokryć te zmarszki, zakryć je, żeby nie było nic widać, no ale nie da się nic ukryć. Trzeba zrobić swoje. Wierzę, drodzy bracia i siostry, że pomimo nieudolności Bóg pobłogosławił łaskawie naszą społeczność, nasze wspólne rozważania. Na wstępie chciałbym przesłać braterstwu miłe chrześcijańskie pozdrowienia. Co prawda nie ma ich wiele, ale są szczere, naprawdę i serdeczne od rodzinki, a więc od dzieciaków moich, czyli dzieci i Dawida, i Łukasza z rodzinami przesyłają braterstwu miłe chrześcijańskie pozdrowienia.
Dziękuję.
Drodzy bracia i siostry, temat nasz pierwszy dotyczyć będzie wiary, a tak bym chciał zaprosić braterstwa do wspólnego rozważenia tego tematu, ale tytuł tematu będzie potrzeba wiary. A więc nie tyle chcemy powiedzieć o samej wierze, aczkolwiek powiemy o wierze, ale o jej potrzebie, szczególnie pod kontekstem, tak myślałem, że będzie to ważne i jest, rozumiem, ważne, bardzo ważne, z punktu widzenia obecnych doświadczeń, w które weszliśmy już od wielu lat, szczególnie od śmierci Bata Hedmana. No, lud Boży znalazł się naprawdę w bardzo ciekawych wydarzeniach, które dotykają jego samego, a co za tym idzie, jego rozwoju charakteru, budowy, wzrostu na podobieństwo Chrystusa. Każdy z nas to podobieństwo rozwija sam sobie, rozwija również wiarę. Jeżeli będzie silna, prawdziwa i żywa, ostoi się w tych doświadczeniach i odniesie zwycięstwo. Jeżeli jest tylko jakąś formalnością, jakąś udawaną pobożnością, jakąś nominalną wiarą, no prędzej czy później będzie miał problemy z podjęciem takiej czy innej decyzji, opowiedzeniem się za tym czy za tym, zajęcie jakiegoś słusznego stanowiska, no i będą problemy nasilać się, które mogą spowodować to, że taki człowiek może również i upaść. Mimo tego, że wydawałoby by się mogło 30 lat wierzyłem. No ale się okazuje, przychodzą takie doświadczenia, że ja tak naprawdę tej wiary w sobie nie miałem. Może to była tylko łatwowierność. A więc, drodzy bracia i siostry, tytuł tematu potrzeba wiary. Podstawą przyjęcia przez Boga w wieku żydowskim co było? No, przymierze zakonu, tak? Przymierze zakonu, które wymagało jednego, czego? Uczynków. Natomiast w wieku Ewangelii podstawą przyjęcia przez Boga, czyli w okresie łaski, było i jest nadal nie prawo czy przymierze zakonu, ale wiara, tak? Była i jest wiara. Zobaczmy, trzecia księga Mojżeszowa, żeby sobie podeprzeć te myśli Słowem Bożym. Trzecia Mojżeszowa, 18 rozdział i 5 wiersz, czytamy tam takie słowa. Ja postaram się po prostu czytając, w związku z tym, że Bart Johnson i nie tylko pewne teksty poprawia, czyli mówi, że nawet, bo korzystam z Biblii Gdańskiej, pewne wiersze są troszeczkę inaczej tłumaczone, więc nie, że pomyliłem się w odczytaniu, ale że postaram się po prostu czytać tak, jak w oryginale jest ten tekst, jakie on ma brzmienie. A więc 18:5 czytamy tak. Przestrzegajcie tedy ustaw moich i sądów moich, które zachowywując człowiek, będzie przez nie żył. Jam Jehowa. A więc krótko, przymierze zakonu, kto pod przymierzem zakonu, wykonasz uczynki, masz życie wieczne. No ale wiek Ewangelii to nie uczynki, to przymierze łaski. Jeżeli jesteśmy pod łaską, więc wiara. No i teraz zobaczmy, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, ale 4 rozdział, wiersze 13 po 16. Czy rzeczywiście wiara, a może uczynki? Rzymian, 4 rozdział, 13 po 16, tak? 13 po 16 czytamy. Albowiem nie przez zakon się stała obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. A więc obietnica przyszła nie przez zakon, przymierze zakonu, ale przez wiarę. Bo jeśli ci, którzy są z zakonu, dziedzicami są, wtedy zniszczała wiara i w niby się obróciła obietnica. Wtedy można by było powiedzieć, że po co wiara, skoro przez uczynki można otrzymać życie wieczne. Gdyż zakon gniew sprawuje, albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa. A przeto z wiary, 4 rozdział, 13 po 16, 13 po, i 16 wiersz, a przeto z wiary jest dziedzictwo, inaczej zwycięstwo, tak, dziedzictwo, zwycięstwo. aby było z łaski i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich. A więc jeszcze raz przymierze zakonu, żeby podobać się Bogu, uczynki wieku Ewangelii, żeby podobać się Bogu, żeby być uznanym przez Boga, przyjętym przez Boga, potrzebna jest, była i jest potrzebna wiara. Manna z 15 marca. Nie będziemy już czytać. Również nam profesor te myśli za dwa dni. Za dwa, tak? Jak już dojdziemy do tego dnia, to sobie profesor tam przeczytają. List apostoła Pawła, że z wiary sprawiedliwy, z wiary żyć będzie, tak? A więc tam będziemy mieć cały komentarz w tej sprawie. A więc w odczytanych tych tekstach, Rzymian 4, 13 po 16, widzimy, że apostoł Paweł mówi, że nikt życia wiecznego nie otrzyma przez zakon, przez uczynki. Jest to rzecz niemożliwa, niewyobrażalna. Dlaczego? Bo zakon jest na miarę człowieka doskonałego. Wykonał to tylko nasz Pan Jezus Chrystus. I nie ma możliwości dla kogo innego, żeby otrzymać życie przez ten środek. Tak? A więc nadzieja życia musiała przyjść w inny sposób. No i przyszła. Co też się właśnie stało. Potrzebne były dwie rzeczy. Teraz jakie? Dwie nieodzowne rzeczy, żeby móc otrzymać to życie, uznanie od Boga i co się wiąże z tym życiem. Potrzebna była taka wiara, nie każda wiara, tylko taka wiara, która zapewniłaby na 100% przyjęcie nas przez Boga. Człowieka przez Boga. Taka wiara. Jaka wiara? No, będziemy chcieli coś o niej powiedzieć. I dwa, nieodzowna sprawa, przykrycie, czyli szata sprawiedliwości Chrystusowej. Człowiek potrzebuje przykrycia swojej ułomności, swojej niedoskonałości szatą sprawiedliwości Chrystusowej jako natychmiastowego aktu. Nie czegoś, co się dzisiaj naucza, postępującego aktu. Natychmiastowego aktu, który musiał przykryć niedoskonałości ludzkie, chcąc, żeby człowiek mógł być uznany przez Boga, przyjęty przez Boga. Bez tej szaty stoimy, każdy stoi człowiek nagi. Bóg nie może na niego popatrzeć, nie może wejść z nim w kontakt. A więc potrzebna jest wiara i Chrystus, tak? Te dwie rzeczy. Ta szata przykrywa niedoskonałości ludzkie podług długu. Zobaczmy, tak mamy napisane w liście apostoła Pawła do Rzymian 4:4, czytamy tak. 4:4. A robiącemu zapłata nie bywa przyczytana podług łaski, ale podług długu. Więc bez tej szaty sprawiedliwości, bez przykrycia ułomności ludzkiej, człowiek tutaj choćby wierzył, mało. Potrzebny jest Chrystus, przede wszystkim Chrystus. A więc tylko przez wiarę można wypełnić zakon. Inaczej się nie da. Tylko przez wiarę. Mamy na myśli Jego sprawiedliwość. Tak? Wykonać. W niedoskonałym ludzkim ciele. I to taką wiarę, która staje się przyczyną dla człowieka do pewnego wysiłku. Ta wiara musi go wywrzeć na nim presję, zmusić go niejako do pewnego uczynku, pracy, jaką musi wierzący podjąć w celu praktykowania świętobliwego życia. Bo prawo zakonu też tego wymagało. Wykonasz ten zakon, masz być dobrym człowiekiem, masz stać się dobrym człowiekiem, tak? Pozbyć się swojej ułomności, otrzymasz życie. Ale również wiara to samo. Musi zmusić człowieka, powinna zmusić człowieka do tego, żeby przynosił owoce sprawiedliwości. Ale zakon można wypełnić tylko, jego sprawiedliwość można wykonać tylko przez wiarę. Brak uczynków, nie przez uczynki, ale brak uczynków to nic innego jak martwa wiara. Dlaczego? Po prostu ona jest bez wartości, bo nie ma wpływu na ludzkie życie. Co z tego, że człowiek mówi, że wierzy, jak on nic nie robi? Ta wiara w ogóle nie reaguje. Ta wiara nie ma żadnego wpływu na jego życie. Zmienia, nie zmienia. Raz żyje tak, raz żyje tak, wierzy tak. Mówi tak, postępuje tak. Mówi co innego, postępuje inaczej, żyje inaczej. To doradza komuś tak, a sam co innego. No więc brak uczynków, nie przez, ale brak uczynków to nic innego jak martwa wiara. Możemy zatem, drodzy bracia i siostry, dotknąć wiary umysłem i fizycznie. Tak? Umysłem i fizycznie. Jakub 2:18 mówi tak. Ja Tobie ukażę wiarę moją z uczynków, nie sąsiada, tylko moich. Ja Tobie wiarę swoją objawię przez moje uczynki, czyli inaczej przez moje życie. Objawiam swoją wiarę. Czyli, że sama wiara w aspekcie umysłowego wierzenia jest niewystarczająca. To jest za mało. Ona musi mieć jeszcze wpływ na serce i życie wierzącego, skłaniając go, o czym sobie wspomnieliśmy, do wysiłku, do tego czynu, żeby przynosił jak tylko to możliwe najlepsze owoce sprawiedliwości. A reszta? No bo upadamy, jesteśmy niedoskonali. No to właśnie jest szata sprawiedliwości Chrystusowej. Ona przykrywa. Czyli resztę przykrywa Pan. Gdyby natomiast przyjąć, że wystarczającym jest tylko samo wierzenie bez uczynków, no to dozywa się siostry, nie pozostaje nic innego, tylko powiedzieć to, co mówi Jakub 2,19, tak? Diabli wierzą? No wierzą. No ale co ta wiara z nimi robi? Zmienia ich życie? Czy oni się tam naprawiają? Pracują nad sobą? Nie. Ciągle są w degradacji, tak? W stanie degradacji. Zobaczmy. Jakub 2,19. Czytamy tam takie słowa. Jakub 2,19. Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg. No dobrze czynisz, no tak. I diabli temu wierzą, wszakże dużo, no ale to jest za mało. Coś musi jeszcze być. Wiara musi wpłynąć na życie człowieka. Nie dziwimy się zatem, drodzy bracia i siostry, że Pan, będąc tutaj na ziemi, tak często akcentował ważność wiary. A drodzy bracia i siostry, co dla braterstwa jest takim drugim podręcznikiem, który najczęściej trzymamy w ręku? No, dla każdego to może być jakaś inna książka oprócz Biblii, ale co jeszcze? Czy prawie codziennie, no nie prawie, codziennie mamy wynik. No manna. Zobaczmy, tam mamy dziesiątki stronic, dziesiątki poświęconej zagadnieniu samej wiary. Ale mało tego, pośrednio inne stronice również dotykają tej sprawy, czyli wiary. A więc nie tylko nasz Pan, ale również i manna. Tak to pięknie Pan Bóg ułożył, że i to, co mamy w rękach, z czego korzystamy na co dzień, również dotyka tej kwestii wiary. I nie ma w tym nic dziwnego, w ogóle się temu nie dziwimy. Dlaczego? Bo to, w co się wierzy i jak żyje zgodnie z tą wiarą, jest przez Pana Boga przyjmowane, czy brane pod uwagę i decyduje o tym, czy ktoś może otrzymać życie wieczne, czy nie. Czy Bóg będzie mu błogosławił, będzie się nim zajmował, będzie się nim opiekował i tak dalej. To jest podstawa naszego boskiego uznania. Wiara i towarzyszące wierze uczynki. Uczynki więc muszą iść w parze z wiarą. Uczynki w tym względzie są jakby dowodem lub potwierdzeniem dla Boga prawdziwości wiary wierzącego. No albo jeszcze inaczej można powiedzieć. Wiara musi być uzewnętrzniona. Mamy taki ładny typ ze Starego Testamentu. Jak Izraelici zabili baranka, tak, mieli zabić 14 miejsca na baranka, to potem tą krew brali i co z nią robili? Kropili o drzwia i na proża. A więc was widnie, gdyby tutaj miał na dziedzińcu baranka, tak, gdyby go zabił, to krwią powinien pomazać o drzwia i na proża. Ale wewnątrz mieszkania? Oni to zrobili na zewnątrz. Prawda? Przecież mogli to zrobić wewnątrz. Co? Anioł mądrz, który jeszcze nie widziałby, że wewnątrz byłaby krew, no też by na pewno widział. To miało być uczynione na zewnątrz. Wszyscy w Egipcie mieli widzieć. Aha, to jest rodzina żydowska. Tu zabito baranka, tu pokropiono o drzwia i na proża. A więc wiara musi być uzewnętrzniona. Do tego potrzebne są uczynki. Życie człowieka. Po czym więc możemy poznać czyjąś wiarę, którą ktoś wyznaje, albo swoją, doświadczyć własnej wiary? Po czym poznam, że wiara, w którą ja wierzę, którą wyznaję, jest prawdziwa, jak ona w ogóle wygląda, jakie ma podstawy, na czym jest zbudowana? No krótko, po tym jak żyję, jakim jestem człowiekiem, to jak postępuję, jakie są moje zamiary, postanowienia, decyzje, to wszystko jest związane z życiem ludzkim, objawia moją wiarę. To jest w umyśle, sercu, ale czynem ją uzewnętrzniam. Wiara zatem ma, jeśli nie decydującą rolę, to na pewno dość ważną, jeżeli chodzi o osiągnięcie życia wiecznego. Wydaje się zatem, drodzy braterstwo, że zwrócenie uwagi na temat wiary, a właśnie szczególnie dzisiaj, w tych warunkach naprawdę, w mojej ocenie, bardzo trudnych i niespotykanych pomiędzy ludem Bożym, bo to jest rzadkość. Mieliśmy takie doświadczenia, nie żyliśmy wtedy, tak, ale lata 17, no jeszcze są osoby, które może żyją z tego czasu, tak, ale doświadczyły tego rozłamu, który nastąpił pomiędzy braćmi i siostrami w ruchu prawdy i dzisiaj mamy podobnie już od wielu lat. Lud Boży stanął naprawdę w bardzo ciężkim warunkach, które doświadczają właśnie jego wiary. A więc zwrócenie uwagi na ten temat jest chyba bezcenne. Dwa cytaty, drodzy braterstwo. Jeden z lat 14-16, a więc wypowiedź pastora, brat Russell pisał tak. Obecny ogień ucisku pali się, czyli niszczy nominalną wiarę tych, którzy mówią, że wierzą, ale tak naprawdę są niewierzącymi. Tak? Brat Russell, oceniając sytuację braci w Stanach Zjednoczonych, widział, co się dzieje w Europie, w świecie, podaje taką myśl. Czas ucisku, który staje się coraz silniejszy, mocniejszy, te słowa wypowiedział przy końcu swojego życia, pali się, tak? Ogień pali, ucisku się wzmaga i powoduje to, że ci, którzy mówili do tej pory, czy opowiadali się za Bogiem, że wierzą w Boga, Chrystusa, przyjęli prawdę, to się pokazuje, że tak naprawdę są niewierzącymi. Doświadczenia to spowodowały. Inny cytat z roku 90. Brat Herman przed śmiercią, 14 lat przed śmiercią, pisał tak. Wielu odpadnie z powodu złudzeń epifanii. Zobaczcie, siostry, czy są złudzenia, czy przyszły złudzenia pomiędzy lud Bożym. No, możemy powiedzieć, a to było w okresie epifanii, czyli w tym ścisłym tego słowa znaczeniu w okresie 40-letnim. Nie. Epifania w szerszym tego słowa znaczeniu trwa dalej. I te złudzenia są. Tylko, że trzeba je znaleźć, trzeba je odnaleźć, trzeba je widzieć, tak? Wierzący powinien je dostrzec. A więc Watelman pisze, wielu odpadnie z powodu złudzeń epifanii, od czego? Od chrześcijańskiego wyznawania i nominalnej wiary, która pod wieloma względami była jedynie formą pobożności. Drodzy Państwo, siostry, ja pierwszy raz naprawdę, jak czytałem te słowa, po człowieku idą dreszcze. Bo to jest doświadczenie moje osobiste i każdego z nas. Każdy doświadcza własnej wiary. Czy rzeczywiście ja dobrze wierzę? Czy mam się właściwego gruntu? Czy moja wiara jest zbudowana na Chrystusie? Czy może tylko mówię, że na Chrystusie, a buduję na piasku? Tak? Na czym innym? Nie na skalę, tylko na piasku. Formą pobożności, i kończy ten cytat od Herman, bez rzeczywistego znaczenia przemocy. On mówi, że wierzy, tak, mi się to podoba, ja z tym sympatyzuję z tą myślą, ta też jest dobra, bracie, ty też dobrze mówisz, ten i tamten też dobrze mówi, ale się okazuje, że to tylko pozory pobożności, pozory wiary. Tak naprawdę ten człowiek jest niewierzący. Albo jest, ale nominalnie. Ewangelia Łukasza 18:8. Zobaczmy. Znamy ten tekst. 18:8. Czytamy tak. Druga część tego wiersza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, a więc mamy na myśli tutaj wtórną obecność naszego Pana, oczywiście, rozumiemy, że ona już nastąpiła, i znajdzie tę wiarę na ziemi, żniwo wieku Ewangelii, co Pan ma nie znaleźć wiary w ludzie Bożym? No trochę by to było dziwne, prawda? Pan przyjdzie we wtórnej swojej obecności, ruch prawdy się rozwija, okres paruzji, epifanii, a tu taka myśl, znajdzie, nie znajdzie, może nie znaleźć, tak? Drodzy bracia i siostry, to może oznaczać tylko jedno, że epifania z jednej strony to obfitość prawdy i temu na pewno nie zaprzeczymy. Bo to, co lud Boży dostał z łaski, z rąk Boży, to przechodzi ludzkie zrozumienie. Tego się nie da przerobić. Przynajmniej ja to mówię o sobie, że umysł ludzki nie jest w stanie tego wszystkiego przerobić. Jest tyle materiału prawdy do rozważenia, do przebadania. A więc z jednej strony obfitość prawdy, okres paruzji epifanii, ale z drugiej to czas panowania niedowiarstwa. Izaja znajdzie wiarę. Czas niedowiarstwa, w którym brak wiary szybko i systematycznie podważa nawet wśród najbardziej oświeconych braci. Wydawałoby się filarów, które powinny stanąć w obronie prawdy. To one dzisiaj po wielu latach, wydawać by się mogło, trzymając się praw, które miały solidną postawę Słowa Bożego, to dzisiaj są zmieniane jedna po drugiej, tak? W nauce i w praktyce. Czy rzeczywiście tak dozywa się siostry, czy nie? Chciałem do tego przeczytać pewien tylko fragment. Dwa cytaty z dwóch tomów. Tom epifaniczny 17-16 i krótki cytat pastora Tatarasa na temat psalmu 91-7. Mamy, jeżeli mówiąc o w tej obecności naszego Pana, możemy powiedzieć o tej obecności, korzystając ze znaków świeckich, tak, i znaków religijnych. Jedne i drugie nam mogą pomóc w zrozumieniu, czy rzeczywiście Pan już przyszedł, czy nie, czy jest obecny, czy nie. Skorzystajmy z jednego ze znaków religijnych. Tak Johnson pisze. Drugim religijnym znakiem czasów, wskazującym na powrót naszego Pana, jest według Biblii powszechna niewiara i fałszywa wiara. No w zasadzie to by wystarczyło. I już bym się mógł kłócić teraz z Batem Johnsonem. Bacie Johnson, co ty piszesz? No zobaczmy. Drugi, czyli tutaj Izali znajdzie wiarę, Pan przychodzi, w tej obecności jest. Okres paruzji, epifanii, bazylei, Pan jest obecny. Tutaj Bacie Johnson pisze, drugim znakiem jest powszechna niewiara i fałszywa wiara. Więc tej prawdziwej wiary jest mało. I tych, którzy są prawdziwie wierzącymi, też wygląda na to, że chyba jest mało. I dalej pisze. Taka fałszywa wiara i brak wiary widoczne są nie tylko w sprzecznościach wyznań. Drodzy bracia i siostry, a co dzisiaj się dzieje? Sprzeczności w jednym wyznaniu. Ile tej sprzeczności i jak dużo? Małych i dużych sekt. Lecz jeszcze bardziej w ewolucji, w wyższym krytycyzmie, racjonalizmie, agnostycyzmie. Tu już nie rozwijamy tego tematu, bo to nie jest naszym tematem. W sekularyzmie, reformizmie, zaprzeczeniu, teozofii, nowej myśli. To są rzeczy, które wskazują na działanie powszechnej niewiary i fałszywej wiary. Dlatego Izali znajdzie wiarę. Drugi cytat, Epifanie, tom 16, strona 118. Tamten cytat już z 17 tomu, strona 298. I tutaj brat Johnson pisze tak. Te dwa ogólne błędy, zaprzeczenie okupowi i niewiara, atakowały prawdę, szczególnie pokazaną w boskim planie. I w ten sposób poddawały próbie wierność poświęconych wobec prawdy. Czy dzisiaj to, drodzy Państwo, jeszcze się nie dzieje? Ja rozumiem, że to się dzisiaj wypełnia najbardziej. Wiara dzieci Bożych poddana jest naprawdę ostrej próbie. To, co wierzyliśmy, to, co przyjmowaliśmy przez ostatnie lata, czym się karmiliśmy, dzisiaj jest niesamowicie doświadczone. I jeszcze ten cytat z Psalmu 91:7. Pastor pisze tak. Wokół nas, w nominalnym kościele, padnie po boku Twym, naszym, 1000, a 10 000 po prawej stronie Twojej, naszej. I teraz do tego tekstu Russell daje taki komentarz. Strzały niedowiarstwa i zaraza spirytyzmu na krótki czas wejdzie do kościoła. Zwracajcie się siostry. Strzały niedowiarstwa i zaraza spirytyzmu wejdzie na krótki czas do kościoła. Weszła czy nie? Bo jeżeli taki wniosek ktoś podaje, to moim zadaniem jest tylko zwrócenie na to uwagi, na to zagadnienie. Czy jest to tak, czy nie? No więc niedowiarstwo miało wejść do kościoła i spirytyzm miał wejść do kościoła. Wszedł czy nie? Co się dzieje pomiędzy ludem Bożym? I pytanie, które jest myślą z Malachiasza, i któż się postać może? Jeszcze jedno razem. Fałszywe nauki pogrążyły wielu w niedowiarstwo, a innym zniszczyły życie duchowe. Okres paruzji, takie myśli pastora. I co mamy dzisiaj? Uderzenie w okup nową nauką o postępującym usprawiedliwieniu, przypisanie zasługi przy poświęceniu, embargo na poświęconych i tak dalej, i tak dalej. Obecnie prawie każda nauka paruzji epifanii jest wystawiona na próbę. Tak rozumiem i tak to uważam i tak to widzę do zebraterstwa. Podważana ziarnem zwątpienia i niepewności. A więc przychodzi zwątpienie, niepewność, w końcu dochodzi do odrzucenia prawdy i słów Kościoła, jak domino, leci jedno za drugim. Wiara takiego się wypaliła, bo tak naprawdę nie miała solidnej podstawy, nie była budowana na właściwym gruncie. Komuś się wydawało, że dobrze budował swoją wiarę, ale tak naprawdę nie budował jej na Bogu, na Chrystusie. A pośród prób na drodze, jaką idzie i jakich doświadcza tych prób na drodze, wpada w pułapki starannie przygotowanego błędu. Nikt dzisiaj nie przyjdzie i powie, że ja uderzam w okup. No kto powie, że uderzam w okup? Ale błędnymi naukami sprytnie właśnie podważa się okup. Taka osoba, zamiast stać mocno w prawdzie, to traci do niej zainteresowanie. Kiedyś ją głosiło, a teraz występuje przeciwko niej. Mało tego, zwalcza ją, daje nową wykładnię tej prawdy. Jednak w sumie doznaje rozczarowania, wpada w zakłopotanie, przychodzą różne spekulacje. Tak, ja znalazłem to w Biblii, a ja znalazłem to, a ja teraz myślę, że powinno być tak, a inny mówi, nie, ja teraz myślę, że powinno być tak. W sumie dochodzi do niedowiarstwa, niszczy się swoje i duchowe innych życiem. Swoje innych. A zatem ważność posiadania prawdziwej wiary jest niepodważalnie obecną rzeczą, ale również podstawą, fundamentem do budowania na tej podstawie charakteru. W oparciu o najlepszy z możliwych przewodników wiary. A A jaki dla ludu Bożego jest najlepszy przewodnik wiary? No mamy taki przewodnik. Każdego życia Bożego dostał do rąk. Biblia. To jest przewodnik wiary. Chcesz rozwinąć swoją wiarę na Bogu, na Chrystusie, na prawdzie? Masz. Bóg mówi, daje ci do rąk Biblię i to jest twój przewodnik. Tam uzyskasz wszelkie na ten temat informacje. A więc na Słowie Bożym, ale także i na mocy Bożej, która jest zdolna zrealizować to, co człowiek przez swoje życie, wierząc, przedstawia. Mówi o tym, pokazuje, tak? Objawia. To wszystko, co realizuje przez swoje poświęcone życie, przed Bogiem, przed ludźmi, a co dotyczy teraźniejszości i przyszłości, Bóg to jest w stanie zrealizować. Bo nie tylko, że tutaj pisze o rzeczach, które się odnoszą do dnia dzisiejszego, obecnego, ale pisze i na przyszłość. A człowiek wierzący powie tak, ja wierzę, że to się spełni, że Bóg to wypełni we właściwym czasie. A więc przewodni Słowo Boże i Boska Moc, która jest w stanie zrealizować to wszystko, co tutaj jest zapisane. Drugi Tymoteusza, zobaczmy, apostoł Paweł mówi tak, trzeci rozdział, 15-17, czytamy tak. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym. Zobaczmy, drodzy bratysta, mogą, ale nie muszą. Mogą cię uczynić mądrym, ale nie jest powiedziane, że zrobią to, tak? Uczynić mądrym ku zbawieniu przez co? Przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. No i dalej, wszystko Pismo od Boga, tak? Wszystko Pismo od Boga, natchnione jest i pożyteczne ku nauce, strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Lepszego przewodnika wiary nie ma dla człowieka obecnie. Słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, kolejny cytat w związku z tym, brat Hedman, również 90 rok i wyraził brat Hedman taką opinię. Również myślę, że jak się bada literaturę brata Hermana, widzimy, że był dobrym obserwatorem. On tam dobrze patrzył na sprawy, nie tylko u siebie w kraju, ale także i na te sygnały, które docierały do niego z Europy, do Stanów Zjednoczonych. Widział, obserwował to, co się dzieje w świecie. I pisze tak. Pisał. Obecnie lud Boży, a więc mamy na myśli lata 80. 90. Lud Boży ma specjalne sposobności, przywileje i pomoce ze strony Boga, aby ci, którzy okazali właściwe usposobienie serca, zauważmy, odnieśli z tego powodu korzyści. Jakie korzyści? Pisze, stali się silnymi w Panu. Czyli inaczej mówiąc, ci, którzy w tamtych latach jakich w swoim życiu, jakie to były lata? Właśnie nie wspominają, myśmy troszeczkę tu wspominali sobie. Nie był to czas przychylny, jaki miły, jaki taki dogodny, zachęcający, braterski. Ale to przeminęło. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dużo inaczej niż było kiedyś. Jadę na konwencję, żeby się naładować, żeby się zbudować, żeby się nie mógł doczekać. Tak? Dzisiaj wiele rzeczy się zmieniło między braćmi i siostrami, te społeczności, te związki braterskie. Już nie jest tak, jak było kiedyś. Kiedyś był to czas przychylny, zachęcający i braterski. Dzisiaj jest trochę inaczej. A więc i brat Herman pisze, jeżeli ten czas ktoś wykorzystał do budowy wiary i charakteru, to dzisiaj nie upadnie. Bo on jest tak silny w Panu, że jak przyjdą doświadczenia na punkcie wiary, on będzie tak silny, że on się ostoi. I żaden błąd, żaden fałsz, żadna fałszywa nauka, błąd nie podważy jego wiary w istnienie Boga, Chrystusa, czy w ogóle nie podważy jego prawdy, którą przyjął, zaakceptował w umyśle i sercu. Dlaczego? Bo tak silnie stoi w Panu, tak sobie przyswoił tą prawdę, ugruntował się w niej. A inni, no brat Herman pisze, odpadną od nominalnej wiary. A więc trzeba liczyć się z tym, że wielu, nawet może z najbliższych braci i sióstr, z najbliższej społeczności, wielu odpadnie. Bo są tylko nominalnymi. Tak naprawdę nie wierzę. To jest taka jakaś forma. Dla jakichś celów może się komuś podobać, że a tutaj nie klną, nie przezywają, nie piją. Tak fajnie, miło jest tej społeczności, będę chodził, korzystał. Jak naprawdę miło, grzecznie, fajnie. Świat taki zły, ponury, tam tyle zła, klną, przezywają. A tutaj tak fajnie między braćmi i siostrami. To jest za mało. Dobrze. Jeżeli coś takiego panuje, jest taka atmosfera, to świetnie, ale to jest za mało. Rozumiejąc zatem ważność posiadania wiary, apostoł Paweł z troskliwością napominał braci. jaką troskę przyjaźń do braci. I co powiedział? Bojuj. Nie siedź sobie tak grzecznie, spokojnie. Masz bojować o dobry bój. To jest zbój o wiarę. Tu trzeba naprawdę włożyć wiele wysiłku, każdy sam od siebie indywidualnie, żeby tą wiarę posiąść, zdobyć, wykształtować i utrzymać. Bo przyjdą doświadczenia. Bóg doświadczy mojej wiary. Ja chciałbym zwyciężyć. Chciał apostoł Paweł, aby każdy doświadczył samego siebie, czy jest w wierze i czy jest ugruntowany na tej nadziei wystawionej w tym przewodniku wiary. Czy jest zbudowana na Chrystusie, tak? Na tej opoce, na tej skale zbawienia. Na tym ugruntowałem swoją wiarę, ugruntowałeś? Czy może na czymś innym? A zatem jak ważną rzeczą jest, aby samemu być upewnionym, że mieniąc się źródłem Pana, mam swoją wiarę dobrze ugruntowaną na Słowie Bożym, Chrystusie, doświadczoną, utwierdzoną tak w umyśle i sercu, i że żyję zgodnie z tą wiarą, którą wyznaję. Jeżeli mówię, że Bóg jest taki, że Chrystus jest taki, to ja żyję tak samo jak Bóg i Chrystus. Na ich podobieństwo staram się, oczywiście staram się, resztę przykrywa Pan, mówiliśmy. Albo zamieniłem moją wiarę na łatwowierność i wydaje mi się, że wierzę, a jestem człowiekiem łatwowiernym. Może. Co nazywa się siostry zwycięża świat? Wiara, tak? Mamy właśnie, czytamy w Ewangelii pierwszy list Jana 5:4. To, co zwycięża świat, wiara wasza, tak? Wiara zwycięża świat. Czyli, aby wiara mogła stać się tą mocą przezwyciężającą, wierzącym człowieku, to musi dotknąć głowy, czyli umysłu i serca, uczuć. Głowy i serca musi dotknąć. I zaangażować albo spowodować, że cała ta istota, tak dotknięta wiarą, co zrobi? Pójdzie pod posłuszeństwo Chrystusowe. Przyjdzie pod posłuszeństwo Chrystusowe, bo w tym przewodniku odnajduje Chrystusa. Impuls do tej wiary, tak? I na nim, czy w nim ma być posłuszny. Czyli inaczej, ma pobudzić wierzącego do wiernej i wytrwałej czynności w przynoszeniu owocu sprawiedliwości. To, co mówiliśmy na początku. Samo przyznanie się do wiary nie wystarczy, drodzy bracia i siostry, to jest za mało. W epifanicznym tonie drugim czytamy takie słowa. Bardzo sobie pisze tak. Nie ma na ziemi podobnego ciała, tak uformowanego, tak wyposażonego we władzę, aby mogło być tak rozumne, inteligentne jak człowiek. No, nie ma tu nic nadzwyczajnego. Myślę, że prawdziwa myśl jest wyrażona tutaj, tak? Myślę, że zgadzamy się z tym. Ukształtowanie przez Boga człowieka jest po prostu doskonałe. Jest idealne. Idealne. Pod każdym względem, ale szczególnie jeżeli chodzi o zalety intelektualne, moralne, artystyczne, religijne i ich zdolności, które pozwalają ludzkiej naturze na bardzo szybkie dostosowanie się do tych moralnych czy religijnych zobowiązań wobec Boga. Zobaczmy, widzimy to w każdym człowieku. Niezależnie, jaki ma kolor skóry, jaka to jest kultura, jaki język. Niezależnie. Człowiek ma to w sobie, tak? Te władze pozwalają mu bardzo szybko przystosować się do pewnych wymogów, zobowiązań względem Boga. Dzięki temu człowiek może wierzyć, może mieć nadzieję, może być pobożnym, ale nie musi. Bo te władze może wykorzystać w innym kierunku. A gdzie, drodzy bracia, znajdują się w ludzkim ciele te władze? Gdzie możemy je odnaleźć? Które są odpowiedzialne za wolę czy charakter? Umyślnie. Więc na marginesie tylko to zebatesko, ruch New Age podaje inną ideologię. Uważają, że możemy je odnaleźć w trzech miejscach w organizmie ludzkim. W ludzkim sercu, czyli w tym organie, który pompuje krew, albo w żołądku, albo w jelitach. Czyli trzy miejsca, w których właśnie znajdują się te władze, które dysponują czy rozporządzają całym organizmem. No ale to tylko na marginesie. Ale rozumiemy oczywiście inaczej, bo tak jak Pan jest głową Kościoła, tak organ ludzki, jakim jest mózg, on jest tym ośrodkiem dowodzenia. Zobaczmy, nie zrobimy nic w życiu, gdyby nie ta głowa. Uczucia, myśli, wszystko jest tutaj skoncentrowane, stąd to wszystko wychodzi. I dopiero działamy, miłujemy, kochamy, możemy miłować i nienawidzić. Tak? Możemy wierzyć i nie musimy wierzyć. Możemy różne rzeczy robić. To wszystko się mieści tutaj w organie, w mózgu. A więc nie wiem, czy bratesko spotkali się z takim stwierdzeniem, że mówi się o mózgu, że jest domem duszy. Tak, jest dyrygentem. On decyduje o wszystkim. Gdy przyjrzymy się Adamowi, dostrzegamy, że Bóg wbudował te zdolności w jego organa mózgu, kiedy stwarzał człowieka, w to doskonałe ciało. To samo widzimy w przypadku naszego Pana. Ale z tą różnicą, że po spłodzeniu z ducha jego organom mózgu zostały udzielone jeszcze dodatkowo zdolności głębsze, tak? Duchowe. Zobaczmy, jak o tym mówi Jakub 1,18. Jakub 1,18. Czytamy tak. Który przeto, że chciał, a więc Bóg Jehowa, który przeto, że chciał, spłodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy byli niejako pierwiastkami stworzenia Jego. Spłodził nas słowem prawdy, a więc udzielił duchowej zdolności każdemu organowi mózgu, aby głębiej widział, rozumiał, odczuwał głębiej, tak? Duchowo. Udzielił duchowej zdolności. Prawdą jest, drodzy bracia i siostry, że są jeszcze inne stworzenia. No jakby nie było, trudno, żeby temu zaprzeczyć, na przykład zwierzęta. Niemniej jednak nie są one istotami myślącymi, rozumnymi. Jedyne, co posiadają, to wrodzoną dziedziczność, tak, która posiada zdolności odpowiednich zachowań w celu po prostu przetrwania życia. Nazywamy to po prostu instynktem. Zwierzęta mają instynkt, tak? Ale nie mają takich władz, nie są wyposażone w takie władze, jakie posiada człowiek. Co prawda, dzisiaj człowiekowi mówi się o zwierzętach, które podobno są mądrzejsze niż człowiek. I myślę, że jest trochę w tym prawdy. Bo czasem jak pokazują, co czyni człowiek, to nawet by tak zwierzę nie postąpiło. Naprawdę. Ale no, mam tu na myśli, że to jest czasami nadużyte, prawda? Bo tak by się chciało powiedzieć, że zwierzę ma też te zdolności za człowiek, tak? Nie. Właśnie na pewno spotkali się w telewizji z taką reklamą, na przykład ta bateria reklamują Energizer. Inteligentna bateria. Coś martwego jest inteligentne. No nie może tak być. Coś martwego jest inteligentne. Inteligentna bateria, tak? Ale, drodzy braterstwo, żadne zwierzę nie posiada zdolności takich jak człowiek, moralnych, intelektualnych i żadne zwierzę nie rozwija w sobie podobieństwa Chrystusowego. Nie rozwija wyższych pierwszorzędnych łask, nie rozwija żadnej łaski charakteru. Przy dziele stworzenia Bóg stworzył ziemię, stworzył wody, morza, rośliny, zwierzęta i człowieka. Ale tylko przy człowieku powiedział, stworzył je na obraz i podobieństwo swojego. Zwierząt tak nie stworzył na obraz i podobieństwo swojego. Bo gdyby to powiedział, to znaczy, że zwierzęta mają również te własne podobne jak ludzkie. Stworzone do wierzenia, do rozwoju charakteru, do pracy nad sobą, zmieniania swojego życia. Nie, zwierzęta tego nie mają. Słoń, który idzie, drodzy bracia i siostry, drogą, czy tam w buszu, czy gdzieś, on tam nie patrzy, na co stanął. Stanął, zostaje plama, idzie dalej. On nie rozwija pokory. On nie myśli o tym, żeby rozwijać pokorę, czy jakąkolwiek inną łaskę charakteru, tak? A zatem ośrodkiem dowodzenia ludzkimi władzami, uczuciami jest ludzki mózg. W Biblii, drodzy bracia i siostry, słowo wiara użyte jest w trzech znaczeniach. No, chcielibyśmy teraz coś o tej wierze powiedzieć więcej. A więc tak, pierwsze, dla określenia tego, w co się wierzy, czyli przedmiotu wiary. Przedmiotem wiary w tym podręczniku dla wierzącego no, jest głównie Bóg, tak? Chociaż dla człowieka naturalnego przedmiotem wiary mogą być różne rzeczy. To może być drzewo, kamień, cokolwiek. Są tacy ludzie, którzy wierzą, że kamień, czy tam drzewo, coś innego, nie wiem, jest reprezentowane na jakiegoś Boga, czy Bóg mieszka w tym drzewie, czy w kamieniu. Może obiektem wiary może być cokolwiek, może być człowiek. Tak? Ale tutaj mamy na myśli przedmiotem wiary jest Bóg Chrystus. Jest również przedstawiona ta wiara jako zaleta, przez którą się wierzy, o której właśnie chcemy powiedzieć i mówimy, oraz trzecie znaczenie, wierność lub lojalność w stosunku do tego, w co się wierzy. W obecnych czasach jest niezaprzeczalnie łaską, która współpracując z miłością może zachować człowieka od jego upadku. W Galatów 5,6 czytamy, wiara przez miłość jest skuteczna. Wiara przez miłość jest skuteczna. A więc wiara współpracując z miłością może zachować człowieka Bożego w jakichkolwiek doświadczeniach i próbach może się ostać i odnieść zwycięstwo. A więc łaska dzisiaj nieodzowna. Jeżeli rozwijamy różne łaski inne, co jest obowiązkiem i przywilejem każdego człowieka, to wiara tutaj jednak wysuwa się niejako naprzód, tak? Na czoło tego wszystkiego. Jaki do tego jeszcze mamy powód, żeby tak powiedzieć? 2 Piotra 1,5, wiemy, że tam mamy całą listę, apostoł Piotr wymienia łaski, wyższe pierwszorzędne łaski. Pierwsza to właśnie wiara. Pierwszą wymienia, jako jest to pierwsza z wyższych siedmiorzędnych łask, które on wymienia. Do wiary waszej dodajcie cnotę, umiejętność, powściągliwość i tak dalej, tak? A więc na pierwszym miejscu wiara. Jak ją możemy określić, tą wiarę? Umysłowe osejmienie pewnych rzeczy, osób i sercem spoleganie na tych osobach. Czyli inaczej, umysłowe ocenienie Boga i Chrystusa i spoleganie sercem w odniesieniu do ich istot, charakteru, dzieł i tego wszystkiego, co dotyczy Boga, a jest zapisane i przedstawione w Słowie Bożym, czyli w tym podręczniku dla wiary, tak? Czyli żeby rozwinąć tą wiarę, wykształtować ją. Mówimy umysłowe ocenienie i sercem spoleganie. I drodzy bracia i siostry, podzielimy sobie teraz te dwie rzeczy, oddzielnie je próbując omówić. Umysłowe ocenienie ma 3 elementy i również poleganie sercem ma 3 elementy. Mówimy umysłowe ocenienie. Zauważmy, więc w nawiązaniu jeszcze do tego, co twierdzi ruch New Age, nie mówimy jelitowe ocenienie czy żołądkowe ocenienie. I tam szukamy tego miejsca, gdzie mogłyby się znajdować te zalety odpowiedzialne za charakter ludzki, ale umysłowe ocenienie, tak? A więc źródłem tego jest umysł. Nie jakiś inny organ ludzki, tylko umysł. Umysłowe ocenienie. 3 elementy. Pierwszy. Znajomość co do obiektu, rzeczy wiary. Nie znamy, nie wiemy, to w sumie wierzymy. Apostoł Paweł, tak? Jak przyszedł do...
Radziwu.
Do Galacjan?
No, do Żydów 11.
Jak przyszedł i mówił do...
Czym jest wiara?
Tak, ale chodzi mi o apostoła Pawła, jak przyszedł i mówi, że ja wam opowiem tego w Atenach chyba, tak? Że ja wam opowiem tego Boga, którego wy nie znacie. No bo nie mieli znajomości, tak? No, wystawili pomniki wszystkim Bogom.
Nieznanego Boga.
Tak, a on przyszedł, widzi, co się dzieje i mówi, a to ja opowiem o tym, którego wy nie znacie, tak? A więc znajomość, pierwszy element. Co do obiektu, rzeczy wiary, Bóg, Chrystus, prawda, całe dzieło Boże, plan Boży, to wszystko, co jest związane z Bogiem, z Chrystusem. Znajomość. 2. Zrozumienie. Osoby lub rzeczy jako logicznej i rozsądnej podstawy znajomości. No jest niezbędne to zrozumienie, bo wiem, istnieje Bóg, Chrystus, ale znajomość, tak, tego wszystkiego. Jest to nic innego, drodzy bracia i siostry, jak wiedza, która pyta się o dowody, a nie przyjmuje wszystko jak leci bez badania lub dlatego, że ktoś tak powiedział. A tamten brat tak powiedział. A tam ta siostra tak powiedziała. A tam w gazecie napisali, a tam w telewizji powiedzieli. Nie. Bo to by oznaczało jedno. Łatwowierność. Zrozumienie żąda dowodów. Pyta się o te dowody. Szuka tych dowodów. No przecież biorę Biblię. Panie Boże, Ty istniejesz? Naprawdę szukam, badam. Tak. Mogę znaleźć dowody potwierdzające, że ta wiara może być ugruntowana, pewna, może być skupiona na Bogu, na Chrystusie. Czyli, że Bóg ceni wiarę opartą na zrozumieniu rzeczy objawianych nam właśnie przez Jego Słowo Boże, a nie łatwowierność, naiwność, w której wielu ludzi przyjmuje różne wierzenia i potem do czego dochodzi z tego tytułu. Zobaczmy, ile było nieszczęść w wieku Ewangelii. Kazano tak wierzyć, to wierzyli, szli i mordowali. I zabijali, często nieświadomie wyrządzając krzywdę innym ludziom. Po co to wszystko, tak? Było? Ile nieszczęść ludzkich i tragedii. I po dziś dzień są na pewno gdzieś takie rejony, z tego punktu właśnie patrząc, tyle nieszczęścia jest pomiędzy ludźmi. Bo tak trzeba wierzyć. Upewnij się. Sprawdź to, że tak trzeba wierzyć. A może jest inaczej? No ale tak, ja też tak byłem nauczony, bo też chodziłem do kościoła katolickiego. Jak powiedzieli rodzice, jak powiedzieli w kościele, tak trzeba było robić, nie? A człowiek nie robił. Nie słuchał tego, no bo gdzieś tam po swojemu jakoś uważał, że ja jestem mądrzejszy, tak? I jakoś człowiek postępował inaczej. No ale, rzecz biorąc ogólnie, tak było przyjęte. Tak narzucili, chodzę do kościoła, no bo inni też idą. Ale dlaczego chodzę do kościoła? To, że mama chodzi, nie znaczy, że dlaczego ja chodzę do kościoła? To moja wiara jest doświadczona, to ja mam ją rozwinąć, sam sobie doświadczyć tej wiary. Dobrze czy nie? A jak się rodzice mylili, to ja mam też w tej iść tą drogą, którą oni szli, No robili wszystko jak najlepiej, starali się jak najlepiej, ale może by to był jakiś też błąd. I się okazuje w jego wypadkach, że tak. A więc ile z tego powodu rozrywacie siostry było zła i wycierpiał się człowiek? Gdzie jest dowód? Zrozumienie pyta się o te dowody. I jednak to nie wszystko. Mamy znajomość, zrozumienie i jeszcze potrzebna jest jedna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że niektóre osoby mają pewne zrozumienie rzeczy, nawet biblijnych. Przecież chodzą do kościoła, chodzą na religię, coś wiedzą, ale nie akceptują tego. Nie wdrażają tego w życie. Często jest tak, że ksiądz tak powiedział, ale co mi tam będzie mówił? Bo ja wiem lepiej. Ja żyję inaczej. A więc ten umysł, znajomość, zrozumienie, coś tam ma, o Bogu wie, jakąś tam, no jakieś zrozumienie też tam jakieś ma, ale nie akceptuje. Potrzebna jest wiara, akceptacja. Umysł musi się zgodzić z prawdziwością tego, w co wierzy. Tak, to jest prawda. Rzeczywiście, jestem upewniony. Utwierdziłem się, bo zbadałem ten temat. Wiem, jestem przekonany i tego mi nikt nie odbierze. Bo tak jest. To jest rzeczywistość. To jest prawda. Ja się przekonałem, że tak jest. A nie, że ktoś mi tak powiedział. Bo ja mam budować wiarę na Chrystusie, na prawdzie, na Bogu, na Słowie Bożym. A nie na... Ktoś mi może pomóż. Tak. Ale moim obowiązkiem jest to sprawdzić. A więc znajomość, zrozumienie i wiara. W poleganiu sercem do zrywacia i siostry mamy również trzy elementy. Psalm 31,16, ale może już nie będziemy czytać tego tekstu. Zobaczmy na Efezów 3,12. Już będziemy kończyć. Efezów 3,12. Apostoł Paweł, 3 rozdział, 3,12, tak? W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Ufność, tak? Czyli potrzebna jest ufność. Kolejnym sercem pierwszy element to ufność. Zaufanie albo upewnienie, przekonanie o wiarygodności elementu czy obiektu rzeczy wiary. To, co umysł akceptuje, przyjmuje. A więc upewnienie się serca, przyłożenie do tego serca. Tak, to jest prawda. Umysł sugeruje, podpowiada, że tak powinno być. Serce akceptuje. Dobrze. Tak. Umysł dobrze idzie dobrą drogą. Serce się do tego przywiązuje i idzie. Tak, akceptuje tą myśl. Jest przekonany o wiarygodności tego, co badał, co rozważył, co sobie udowodnił, przedstawił. Bez zachwiania, co do obiektu wiary, tak? Czyli tu nie może być żadnego zachwiania. Ufam, czyli powierzam siebie Bogu, bo to, co mówię, jest prawdziwe. I jest w stanie to zrobić. I zaposła Pawła do Rzymian, 4 rozdział, 18-21, ale pomalutku będziemy kończyć, tak? Już nie będziemy czytać. Rzymian 4 rozdział, 18-21. Tam mamy potwierdzenie tego. Drugi element dozywatelstwo, przyswojenie lub ocenienie. A więc uczynienie przedmiotu rzeczy wiary swoją własnością. Jak cieleśnie jemy, no to co? Dajemy organizmowi siły fizyczne, dajemy tą energię, żyjemy, po prostu egzystujemy. Jedzenie duchowe, przyswajanie, tak? Czyli czyni silnym wierzącego. Im więcej sobie wierzący przyswoi z tego podręcznika dla wiary, no tym staje się silniejszy, tym jego wiara staje się pewniejsza, ugruntowana na Bogu, na Chrystusie. Mówimy wtedy, mój Bóg, to jest mój Bóg. Ja sobie tak przyswoiłem tą prawdę, tak wierzę gorąco, że to jest mój Bóg. Mój Chrystus, moja prawda. Przy okresie pamiątki, nie tylko, ale przez cały rok, często mówimy, czy używamy takiego sformułowania, przyswajamy sobie baranka antykupicznego, naszego Pana. Jemy go każdodziennie, nie tylko 14 Nisana, jemy go codziennie, przyswajamy. Im więcej tej sprawiedliwości z Chrystusa przyswoję do siebie, tym więcej ta wiara staje się silniejsza, mocniejsza. I przechodzą wiatry, burze i łatwiej jest znieść te wszystkie doświadczenia. Niezależnie jak bardzo one są mocne, czy wyciskające z nas łzy. W ten sposób wiara opiera się na Bogu, Jezusie i obietnicach, które go rozwijają. Apostoł Paweł, ten tekst sobie odczytamy do zywaterstwa. Zobaczmy tutaj w poprawnym tłumaczeniu Żydów 11:13 czytamy tak. Apostoł Paweł w tym liście wymienia tutaj całą listę proroków Starego Testamentu, tak, którym były złożone obietnice, a jednak nie ziściły się za życia. Ale zobaczmy, jakie było podejście proroków Starego Testamentu do tych obietnic. 11:13 czytamy. według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, no bo nie wypełniły się, tak, za ich życia, ale z daleka je upatrując i cieszyli się nimi, i teraz, i witali je, czyli przyjęli. Witali je, przyjęli i wyznawali są gośćmi przychodniami na ziemi. A więc przyłożyli, tak, mieli tą ocenę, przyswoili sobie te obietnice, które Bóg miał dla nich. Wierzyli, że przyjdzie taki czas, nie dzisiaj, we właściwym czasie one się wypełnią. No i jeszcze jeden element postępowania. Postępowania, czyli reagowania. Wiara napełnia swego właściciela do tego stopnia, iż panuje w nim, ożywia go i pozwala mu objawić swoją wiarę w różnych formach wiary. W zależności w jakich okolicznościach stanie, wtedy no jest zdolna zrobić, można powiedzieć, wszystko. Zobaczmy, księga Daniela 3:16-18. Jak Sadrach, Mezach, Abednego byli, uchwycili się wiarą Boga, jaką mieli ocenę, jak sobie przyswoili przez wiarę tę obietnicę. Król, niech ci będzie wiadomo. Rzucisz nas do pieca, albo nas jest w stanie wyrwać z tego pieca. Wyrwie, nie wyrwie. Niech ci będzie wiadomo, że posądom twoim, ani złotym ołtarzem się nie pokonimy. On może nas wyrwać, ale nie musi. Niech ci będzie wiadomo, że my się nie pokonimy. Jakie mieli to sercem spoleganie, tą ufność Bogu, jak sobie przyswoili te obietnice, tak Boże, i jak to w życiu później przejawili, objawiając tą właśnie swoją wiarę. A w wieku Ewangelii ilu ludzi poszło na stos? Byli tak przepełnieni tą wiarą, tak mieli swoją ufność położoną w Bogu Chrystusie, no trudno. Ogień to ogień. Mając taką wiarę, drodzy bracia i siostry, szybciej, łatwiej potrafimy podjąć decyzję i opowiedzieć się w doświadczeniach i próbach, na przykład rozłamów, po czyjej samej stronie. Bo wiara spowodowała nasze upewnienie i uchwycenie się sercem rzeczy, które są prawdziwe w naszym zrozumieniu. I takie zajmuje stanowisko. I za nie jestem przed Bogiem odpowiedzialny. Tak jak mam to zrozumienie, tak przed Bogiem w tym jestem odpowiedzialny. Do jakiego więc stopnia, drodzy bracia, rozwinęliśmy tą żywą wiarę, która zna, rozumie, wierzy, ufa i upewniła się i sprawia, że właściwe przedmioty wiary stają się jej własnością, tak, drodzy bracia i siostry, w obecnych warunkach niewiary i siania ziarna wątpliwości i przypuszczeń będziemy mogli po prostu ostać się i odnieść zwycięstwo w naszym boju wiary. I nie dajmy sobie tego wyrwać. Każdy stanowiska, każdy z nas oddzielnie, jakie je przedstawia sobą, reprezentuje przed Bogiem. Bo drodzy bracia i siostry, jeżeli jesteśmy ugruntowani w wierze, a nasz okręt wiary się rozbije, tak jak na przykład w przypadku Judasza, chodził z naszym Panem przez 3,5 roku, a jednak ten okręt wiary się rozpadł. Ta wiara runęła. Okręt zatonął. To co wtedy? Tak jak w przypadku Judasza, zwycięstwo się po prostu oddali. I będzie bardzo trudno to zwycięstwo osiągnąć. A wiara jest tą podstawą przyjęcia przez Boga i korzystania z tej łaski Bożej. W Ewangelii Mateusza 9:29 czytamy: według wiary waszej niech się wam stanie. A więc chociaż Bóg wymaga od człowieka wiary jako warunku do społeczności lub zbawienia, niemniej jednak z racji tego, że wiara jest łaską, przez którą jesteśmy zbawieni, Efezjan 2:8, to jest łaska, wiara, przez którą jesteśmy zbawieni. Dlatego, dozywaj się, siostry, nie siebie, ale Boga uważamy jako główne źródło. Jezus jako impuls do tej wiary, tak? Natomiast słowo, duch opatrzności, elementy czy rzeczy, środki, przez które ta wiara jest rozwijana, podtrzymana, pielęgnowana. My sami stanowimy tutaj po prostu drugorzędną przyczynę. Jesteśmy jak żebracy. Jesteśmy po prostu jak żebracy. Wszystko dzięki łasce Bożej. A więc chociaż wiara odgrywa ważną rolę, niemniej jednak dzieje się to z łaski Bożej. A zatem praktykujmy umysłową ocenę i poleganie sercem na Bogu Chrystusie, prawdzie i na odpowiednich obietnicach Bożych, co pozwoli nam rozwinąć żywą wiarę w czasie, gdy panuje niedowiarstwo. I sami tam przyjdzie i znajdzie wiarę. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie apostoł Paweł, list do Koryntian, 1, 16, rozdział 13, wiersz. apostoł Paweł właśnie w tej swojej troskliwości. Przecież on też tak wiele przeszedł, jest takim wspaniałym przykładem dla wierzących i mówi do braci i sióstr, do kościoła, zwraca się i mówi tak, krótko, stój mocno w wierze. Wiedział, co się w pewnym sensie, bo był zachwycony do trzeciego nieba, tak? Mamy powiedziane, widział pewne rzeczy. Za chwilę apostołowie pomagali, przyszły bardzo ciężkie doświadczenia na Duch Boży, przyszły do zebrania siostry dzisiaj, od wielu lat rozumiem, że Bóg naprawdę doświadcza naszej wiary, próbuje jej na wszelki możliwy sposób, czy będziemy Jemu wierni, Jemu posłuszni, czy wierzymy naprawdę w Niego, ufamy, spolegamy na Nim umysłem i sercem. Ja, bracie mi siostro, z całego serca życzę, abyście Wy, tak samo również ja, stali mocno w wierze, odnieśli zwycięstwo. Tego z całego serca życzę i sam. Dziękuję.